Cześć, witam Cię w podcaście Dialogujmy. Ja nazywam się Magdalena Bernatowicz-Bujwit i jestem psycholożką. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył takiego przeglądu nurtów psychoterapeutycznych oraz mam nadzieję, że pomogę odpowiedzieć Ci na pytanie, jak wybrać psychoterapeutę, psychoterapeutkę. Na wstępie chcę zaznaczyć, że podcast powstał we współpracy z psychoterapeutkami, które reprezentują poszczególne nurty. Dodały one komentarz od siebie, który zacytuję. Odpowiadały na dwa osobiście bardzo ciekawiące mnie pytania. Pierwsze pytanie to, jaka wiedza jest kluczowa przed podjęciem się psychoterapii w tym konkretnym nurcie? I drugie pytanie, jaki jest główny mit krążący wokół tego rodzaju psychoterapii? Nazwiska i linki do ich profili w social mediach znajdziecie w opisie tego podcastu. No dobrze, a teraz przygotujcie się na dość długą pogadankę. Starałam się w miarę możliwości dobrze nakreślić każdy z nurtów, żeby jak najlepiej przełożyć teorię na taką rzeczywistość gabinetową. Zacznijmy może od samego początku, czyli tego, kim tak naprawdę jest psychoterapeuta, psychoterapeutka. Na co możecie zwrócić uwagę, czego szukać na przykład w ich opisach. Bo jest to kwestia, która budzi wiele wątpliwości. Psychoterapeuta bądź psychoterapeutka to ktoś, kto ukończył najlepiej 5-letnie studia psychologiczne, ale nie tylko. Również może to być osoba, która ukończyła studia pokrewne psychologii, czyli humanistyczne. Na przykład może to być pedagog, pedagożka i chyba na tym się zatrzymam. Mogą to być również osoby, które ukończyły studia medyczne. Na przykład jest to psychiatra czy psychiatrka. No i oczywiście wynika to stąd, to całe zamieszanie, że nie ma jeszcze czynnej ustawy o zawodzie psychologa, która by to wszystko regulowała. Natomiast dodatkowo, co istotne i kluczowe dla tej całej sprawy, warto, a wręcz należy, żeby osoba ukończyła szkołę psychoterapii, która trwa najczęściej 4-5 lat. Podczas takiego szkolenia placówka szkoląca, a także sam uczestnik muszą spełnić ściśle określone kryteria. Na przykład do uzyskania certyfikatu potrzebne jest nie mniej niż 700 godzin praktycznego i teoretycznego szkolenia. Przynajmniej 2 lata superwizowanej praktyki, czy nawet własna 2-3-letnia psychoterapia. No i oczywiście w zależności od placówki szkolącej może się to między sobą różnić. Na przykład nie każda placówka wymaga odbycia psychoterapii własnej. Natomiast chcę zwrócić Twoją uwagę, że szkoły psychoterapii i uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty określają pewne zasady i ramy. Nie jest to taka byle jaka szkoła. Ważne jest również to, może bardziej jako ciekawostka, ale też możecie się z tym spotkać, że ukończenie szkoły psychoterapii nie równa się uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty. Bo może się zdarzyć tak, że ktoś ukończył szkołę psychoterapii, posiada dyplom ukończenia szkolenia, ale nie ma certyfikatu. No i jakby może to wynikać właśnie z tych wspomnianych przeze mnie wcześniej różnych kryteriów i zasad. Placówki szkolące różnią się również kwestią, która jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, tego odcinka, czyli nurtem psychoterapeutycznym, w którym właśnie szkolą. Jest on szalenie istotny, no bo wyznacza dla psychoterapeuty sposób pracy, myślenia o człowieku, o zaburzeniach psychicznych. No, a jak się to ma do ciebie? No, prawdopodobnie, może tak być, że czujesz bardziej lub mniej, że na przykład prowadzenie dzienniczków, praca z myślami to coś bardziej dla ciebie niż na przykład praca na emocjach, wewnętrznym doświadczeniu czy na przykład przyszłości. No a może jest właśnie odwrotnie. Dlatego przyjrzyjmy się, co oferuje nam ten rynek psychologiczny. Podejdę do tematu historycznie, czyli będę prezentować nurty zgodnie z czasem ich powstawania. No i pierwszym była psychoanaliza, nawet nie nurt psychoanalityczny, a po prostu psychoanaliza, bo też warto, żebyście wiedzieli, że to są dwie różne rzeczy. Psychoanaliza, nie zagłębiając się jeszcze mocno w temat, różni się tym, że można spotykać się nawet codziennie ze swoim psychoanalitykiem i leżeć na tak zwanej kozetce. Natomiast w nurcie psychoanalitycznym są te spotkania rzadsze. Mogą być również tak częste jak w psychoanalizie, ale raczej się tego aż tak nie praktykuje. No i nie ma też takiego, może nie to, że obowiązku, ale takiej rekomendacji, żeby leżeć na tej kozetce. Okej, ale zaczynając od początku, to jak pewnie się domyślacie i wiecie, nurt ten opiera się na teorii Zygmunda Freuda, który to mówił o tak zwanej nieświadomości. Można zdefiniować ją jako mechanizmy, o których istnienia nie mamy pojęcia. Jednak nie oznacza to, że ich nie ma. One są i rzutują na decyzje, pragnienia, potrzeby, czy nawet sposób reagowania w codziennym życiu. I można powiedzieć, że celem tej terapii nurtu psychoanalitycznego jest, aby to, co nieświadome, stało się świadome. Wówczas pracujesz z psychoterapeutą nad wydobyciem wspomnianych mechanizmów. No i podczas sesji możesz identyfikować psychoterapeutę jako bliską ci osobę, na przykład matkę, ojca czy partnera, i reagować podobnie, zgodnie z dynamiką tej relacji. I nazywane to wtedy jest przeniesieniem. Jest to taki najczęstszy element, z którym możesz pracować na sesji. Psychoterapeuci psychoanalityczni twierdzą również, że to, jaki obraz psychoterapeuty zbudujesz, jak go określisz, no powiedzmy, że na przykład jako milczącego, zaangażowanego, ciepłego, a może wycofanego, to może być podpowiadać ci, z jaką znaczącą osobą go utożsamiasz, a także może podpowiadać ci wiele o twoich tak naprawdę wypieranych czy niechcianych cechach. I nazywane to jest projekcją, co oznacza, że pacjent dosłownie wprojektowuje, jakby osadza w terapeucie swoje emocje, doznania, jakieś niechciane cechy. Z psychoterapeutą tego nurtu możesz pracować także nad frustracją, czyli niezaspokajaniem potrzeb, co poddawane jest pod analizę w trakcie spotkań, dodatkowo z oporem, czyli taką naturalną reakcją, niechęcią, jakąś taką swoistą ścianą, która dla psychoterapeuty psychoanalitycznego jest często podpowiedzią jakby dalszej pracy. No i podczas sesji psychoterapeuta odpowiada na twoje luźne wypowiedzi, także na sny, które analizuje. I jak już wspomniałam, możesz, ale nie musisz leżeć na tak zwanej kozetce. Dalej był nurt psychodynamiczny, który również tak opierał swoją wiedzę, swoją pracę na teorii Zygmunta Freuda. Natomiast w psychoterapii psychodynamicznej szczególny nacisk kładzie się na wytworzenie relacji, gdyż może ona odzwierciedlać relacje, jakie tworzysz, wytwarzasz poza gabinetem psychoterapeutycznym. Dzięki temu psychoterapeuta może pracować na takim żywym materiale, a nie na deklaracjach. No i dodatkowo ten nurt skłania do przywoływania wspomnień dzieciństwa, wczesnej młodzieńczości, podobnie zresztą jak w nurcie psychoanalitycznym. I również w tym nurcie psychoterapeuta może zachęcać cię do wręcz takiego swobodnego monologu, z którego wyciąga powtarzające się schematy, prawidłowości. Jednak w tym nurcie bardziej niż w psychoanalitycznym stawia się na dyskusję, a nie jedynie na takie samo odzwierciedlanie przeżywanych przez ciebie stanów. Kolejnym innym elementem jest, można tak brzydko powiedzieć, pośrednie nagradzanie za aktywność i podejmowane działania, które odbiegają od twojego mechanizmu zachowania, tak? Czyli terapeuta może bardziej empatycznie powiedzieć ci, że tak, to jest godne podziwu, albo zauważyć to, tak, jakby nagrodzić ciebie jakoś za to. Wtedy niejako wchodzi on właśnie w rolę takiego życzliwego obiektu, tak, z którym możesz wejść w kontakt. Okej, okay. A jak na moje wcześniejsze już wspomniane pytania odpowiada specjalistka nurtu psychodynamicznego? Słuchajcie, Olga ze Strefy Emocji mówi tak. Wydaje się, że główny mit dotyczący psychoterapii psychodynamicznej związany jest z tym, że podobnie jak w psychoterapii psychoanalitycznej, terapeuta jest milczący, wycofany, no i to jest taki nieskończony czas trwania tej terapii. Często wyobrażenia o psychoterapeutach psychodynamicznych są takie, że mamy niewzruszony wyraz twarzy, kamienną mimikę, czasem potakujemy cichym lub Rozumiem. A sesje trwają latami. Często pacjenci pytają też o to, czy faktycznie będziemy grzebać tylko w dzieciństwie i szukać tylko tam przyczyn wszystkich niepowodzeń i problemów. Zadałam też Oldze jedno ekstra bonusowe pytanie, co często jest zagwozdką wśród potencjalnych klientów, mianowicie jaka jest różnica między nurtem psychoanalitycznym a psychodynamicznym? Główną różnicą jest czas trwania terapii oraz jej intensywność. Psychoterapia psychoanalityczna zazwyczaj odbywa się z częstotliwością od 2 do 3 razy w tygodniu i może trwać naprawdę długi okres czasu. Głównym celem terapii jest odkrywanie nieświadomych impulsów i znaczeń występujących w życiu pacjenta. Kolejny był nurt poznawczo-behawioralny. Psychoterapia ta to tak naprawdę grupa różnych form i oddziaływań terapeutycznych, których wspólnym założeniem jest modyfikacja myślenia i zachowania. Dysfunkcjonalne zachowania czy emocje wyjaśnia się m.in. na przykład teorią uczenia się czy rolą procesów poznawczych. I głównymi takimi celami tej terapii jest nastawienie na rozwiązanie problemu, skupienie się na teraźniejszości i ograniczenie w czasie. Przez ostatnie lata ten nurt naprawdę przechodzi wiele zmian, wiele badań i od takiego klasycznego podejścia wyłoniła się tak zwana trzecia fala, która łączy wiele doświadczeń i też wiedzy innych nurtów psychoterapeutycznych. Możesz również spotkać się z takimi hasłami jak CBT, czyli właśnie psychoterapia poznawczo-behawioralna, ACT, w skrócie mówi się ACT, czyli terapia akceptacji i zaangażowania, czy na przykład DBT, czyli terapia dialektyczno-behawioralna. I takie klasyczne ujęcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej zakłada, że reakcję emocjonalną wywołuje nie sytuacja, a nasz sposób myślenia o niej. Tak więc zmieniając sposób myślenia, możemy poprawić swoje samopoczucie. Podczas sesji możesz pracować nad przekonaniami i schematami, które powstały w dzieciństwie i w teraźniejszości kierują Twoim zachowaniem. Psychoterapeuta głównie weryfikuje Twoje przekonania, konfrontuje Cię z rzeczywistością i pracuje nad potencjalną zmianą przekonań, tak aby bardziej służyły Ci w codziennym życiu. Psychoterapia w tym nurcie posiada bardzo jasną strukturę, ściśle zdefiniowany cel i określone sposoby na weryfikację założeń psychoterapeutycznych. Psychoterapeuta może nawet planować tematy sesji i zadania domowe, które proponuje Ci wykonywać. Często są to na przykład tak zwane dzienniczki. Powiedzmy, że na przykład emocji pozytywnych i negatywnych, czy na przykład myśli, jakie pojawiły Ci się w ciągu dnia. Dzięki temu możesz lepiej poznawać siebie, zdefiniować powtarzające się schematy czy przekonania, a także wiesz, w jakiej najczęściej sytuacji one występują. No i to pozwala Ci na lepsze zarządzanie nimi. Podejście z tak zwanej trzeciej fali koncentruje się również na Twoim systemie wartości, uważności i akceptacji, co czerpie na przykład z nurtu humanistycznego czy psychodynamicznego, ale o nurcie humanistycznym dowiesz się zaraz. Psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym może na przykład posługiwać się dialogiem sokratejskim. Jest to taka pogłębiona, aczkolwiek bardzo chłodna ocena własnych myśli i przekonań i żeby sobie to wyobrazić, to możesz przywołać sobie jakiś serial albo film kryminalny i wcielić się tam w rolę na przykład śledczego. Ponadto psychoterapeuta stosuje także psychoedukację, biblioterapię, no generalnie wszelkie formy poszerzenia Twojej perspektywy i wiedzy na temat samego siebie. Korzysta również z tak zwanych protokołów, czyli sposobu postępowania w poszczególnych przypadkach, poszczególnych chorobach czy zaburzeniach psychicznych. Natomiast to, o czym teraz opowiedziałam, to tylko kilka przykładów, które mam nadzieję pozwolą Ci bardziej sobie zobrazować, jak może taka sesja terapeutyczna w tym nurcie wyglądać. I Kamila Kraszewska, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, zapytana przeze mnie o kluczową sprawę, którą warto znać przed rozpoczęciem tego rodzaju psychoterapii, odpowiedziała mi w taki sposób. Na pewno warto zapoznać się z modelem poznawczo-behawioralnym. Jest to istotne, ponieważ jeśli klient nie akceptuje tego modelu, jest to przeciwwskazanie do tej terapii. Na koniec warto zaznaczyć, że podstawową skuteczność terapii określa dobra relacja terapeutyczna zbudowana na zaufaniu, sympatii i współpracy psychoterapeuty z klientem. A co jest tym największym mitem, jeżeli chodzi o nurt CBT? Kamila mówi, nie wiem, który jest główny, ale mity mówią, że psychoterapia poznawczo-behawioralna jest płytka, powierzchowna, krótka, nie zajmująca się przyszłością, że to taka terapia tu i teraz, która skupia się jedynie na objawach. Myślę, że gdyby tak było, terapia ta nie byłaby skuteczna, a tym bardziej nie zapobiegałaby nawrotom. Badania naukowe potwierdzają skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej, zarówno w nasileniu objawów zaburzeń lękowych, zaburzeń afektywnych, odżywiania, schizofrenii, uzależnień od substancji psychoaktywnych, zaburzeń osobowości u dorosłych, dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych. Kolejno mamy nurt humanistyczny, a tak naprawdę można powiedzieć, że nurty humanistyczne. Ale zaraz dowiecie się, o co dokładnie chodzi. Wszystko zaczęło się od człowieka o imieniu Carl Rogers, który postulował za oddaniem większej podmiotowości człowiekowi. Wszystko po to, aby jako psychoterapeuta nie stawiać siebie ponad klientem. Psychoterapie humanistyczne to tak naprawdę zbiór kilku podejść, między innymi założenia Gestalt, Fritza Perlsa, choć psychoterapia Gestalt uznawana jest także za oddzielny nurt i posiada swoje placówki szkolące. Dodatkowo jest również tak nurt humanistyczny uzupełniany o logoterapię Viktora Frankla, czyli inaczej odnajdywanie sensu życia, a także terapia skoncentrowana na emocjach, w skrócie EFT, Leslie Greenberga. I według założeń humanistycznych zaburzenia powstają na drodze konfliktu między ja idealnym a ja realnym. Psychoterapia w tym nurcie silnie niż w innych nurtach koncentruje się na relacji między psychoterapeutą i klientem tu i teraz, a także na procesie doświadczania i emocjach. Psychoterapeuta oddaje w Twoje ręce pełną decyzyjność i odpowiedzialność. To od Ciebie zależy, czym zajmujesz się na sesji, a terapeuta stara się za Tobą podążać. Co nie oznacza, że nie wyznaczacie celów terapeutycznych lub terapeuta nie przedstawi Ci innej perspektywy. Zrobi to, ale wszystko z takim poszanowaniem dla Twojej autonomii i odnosząc to stale do Ciebie. Głównym celem psychoterapeutów humanistycznych jest silne zrozumienie i wczucie się w Twoje problemy, dzięki czemu możesz wzrastać i stopniowo akceptować siebie, nie obawiając się ujawnienia prawdy o sobie. Jeżeli pracujesz na przeszłości, to tylko po to, aby dowiedzieć się, jaki ma ona wpływ na teraźniejszość. Nurt humanistyczny także kładzie nacisk na sygnały płynące z ciała i uczy zależności między psychiką a fizycznością. Psychoterapeuta jest w tym nurcie bardziej w roli takiego towarzysza podróży, często tak się mówi, niż na przykład lekarza. Pozostaje aktywny podczas sesji terapeutycznych, niczego nie udaje ani nie ukrywa, na przykład nie ukrywa swoich uczuć, reakcji czy opinii, przy tym pozostawiając szacunek i poszanowanie dla Twoich granic i etyki zawodowej. Psychoterapeuta nadmiernie nie interpretuje ani nie ocenia Twoich wypowiedzi. Może korzystać na przykład z tak zwanej dramy gestaltowskiej i techniki pustego krzesła, które bardzo upraszczając polegają na odgrywaniu ról. Zamiast rozmyślać i dywagować nad potencjalnymi scenariuszami danej sytuacji, tu i teraz odgrywasz zarówno własną rolę, siebie, jak i osoby, która jest w tej sytuacji osadzona. Technika ta sprzyja też przepracowywaniu np. nieprzeżytych lub niedokończonych spraw z przeszłości, tak żeby nie musiały już być obecne w teraźniejszości i blokować Twojego rozwoju. Podobną techniką psychoterapeuta w tym nurcie może również pracować z różnymi tak zwanymi częściami Ciebie. Pisałam o tym nawet na swoim Instagramie, możecie znaleźć to pod hasłem polipsychizm. O nurt humanistyczny zapytałam psychoterapeutkę Paulę Komudę, która mówi, że przed podjęciem się psychoterapii w tym nurcie ważna jest świadomość, że jest to terapia raczej długoterminowa, rok i więcej. Warto wiedzieć, że jest to nurt, z którego mogą korzystać osoby zmagające się zarówno z diagnozami, np. depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania i innych, ale także osoby doświadczające kryzysów życiowych, jak i osoby poszukujące po prostu siebie i rozwoju. Nie szukałabym informacji technicznych czy merytorycznych. Jeżeli doświadcza się trudności w kontakcie z emocjami, a dany nurt pracuje w oparciu o nie, można odnieść niekoniecznie realne wrażenie "to nie dla mnie". To od czego bym zaczęła, to poznanie znanych sylwetek z interesującego nas nurtu. Poznanie ich widzenia świata i człowieka. Coraz więcej jest też dostępnych książek opisujących fragmenty czy przykłady sesji w określonym nurcie, które mogą dać pełniejszy taki obraz temu, jak takie spotkania mogłyby wyglądać. A jakie mity najczęściej spotkała Paula na swojej drodze? To, co zdarza się słyszeć, to, że brakuje badań na jej skuteczność oraz, że jest niekonkretna, że nie ma opracowań teoretycznych czy określonych metod. To mit oparty na niedostępności opracowań teoretycznych w języku polskim oraz trudności w dostępności do literatury w języku angielskim w czasach przemian ustrojowych. Aktualnie są już tłumaczenia opracowań teoretycznych i badań. Polskie szkoły psychoterapii humanistycznej blisko współpracują z instytutami na całym świecie, wymieniając się informacjami, szkoląc się i korzystając z wiedzy innych terapeutów. Ja także dorzucam od siebie jeszcze jeden często powtarzany mit, który dość kolorystycznie przerysuję. Mianowicie, że psychoterapia humanistyczna to, wiecie, takie misie pluszowe, otwieranie razem pudełka czekoladek, popijanie herbatki i takie generalnie trzymanie się za ręce z tym psychoterapeutą. A co na to powiedziała mi Paula? No cóż, empatia i akceptacja nie oznacza pobłażania i braku konfrontacji. W pojęciu empatia mieszczą się jej różne odsłony, m.in. empatyczne przypuszczenie, które może być postrzegane jako swego rodzaju interpretacja i konfrontacja właśnie. Wydaje mi się również, że wynika to z pozornej wiedzy na temat tego nurtu albo zatrzymaniu się na bardzo podstawowych informacjach, które owszem, mówią, że psychoterapeuta humanistyczny ma być łagodny i ciepły, ale po to, by klienci mogli z czasem w obecności terapeuty pozwolić sobie na autentyczność bez obawy o ocenę czy odrzucenie. Przed nami jeszcze dwa nurty, systemowy i integracyjny. Zacznijmy więc od systemowego, bo wydaje mi się on być ciekawy i szalenie ważny z perspektywy pary, związku, rodziny, no i być może właśnie nie tylko. Psychoterapia systemowa swoje początki miała w połowie lat 20. w Stanach Zjednoczonych. Psychoterapeuci zwrócili uwagę na taki niezaprzeczalny wpływ środowiska, w tym przypadku rodzinnego, na kształtowanie się psychopatologii u dzieci. Tym samym na przykład niedostępna emocjonalnie i fizycznie matka wpływała na zaburzenia psychiczne u dziecka. W psychoterapii systemowej podane w przykładzie zaburzenie psychiczne rozumiane jest jako swoisty objaw konfliktów i trudności występujących w systemie, czyli w rodzinie czy w związku. Objaw zawsze pełni określony cel. Im silniejsza jest, można powiedzieć, potrzeba do występowania objawu, na przykład zaburzenia jednego z członków rodziny czy związku, tym system, ta rodzina czy związek, będą stawiać większy opór. Podczas na przykład rozwodu rodziców dziecko może chorować, aby w taki swoisty sposób łączyć i spajać rodzinę i im jest to bardziej skuteczne, tym rodzinie trudniej będzie się z tym skonfrontować. Psychoterapeuta koncentruje się na komunikacji w rodzinie i rozumie ją jako taki sposób, uwaga, cyrkularny, na zasadzie sprzężeń zwrotnich, dodatnich i ujemnych. Mogło zabrzmieć trochę jak fizyka, natomiast oznacza to, że nie istnieje osoba, która jest winna istniejącym problemom. Podczas psychoterapii systemowej każda osoba z systemu traktowana jest na równi. Każdy ma takie samo prawo do wyrażania swojej opinii, uczuć czy potrzeb. Dzięki temu rodzina lub związek ma szansę wzajemnie się usłyszeć, poznać, wyjawić być może od dawna skrywane potrzeby czy emocje. Ponadto każdy z członków rodziny poznaje schematy i przekonania, jakie panowały w jego rodzinie pochodzenia. To jest rodzaj takiej projekcji, tak zwana transmisja wielopokoleniowa. Podczas psychoterapii systemowej konfrontuje się na przykład, tak, możesz konfrontować się z pytaniem, czy powielam schemat moich rodziców, na przykład matki lub ojca, albo mój jakby rodzinny schemat, tak, to co obserwowałem w swojej rodzinie. Czy chcę dla swojego związku, czy dla swojej rodziny może czegoś innego? Zatem psychoterapia systemowa służy przede wszystkim do wypracowania nowej formy życia rodzinnego, łącząc lub zmieniając posiadane schematy z rodziny pochodzenia. Psychoterapię systemową może prowadzić jeden lub dwóch psychoterapeutów. Wtedy to jest tak zwana diada, zazwyczaj kobieta i mężczyzna. Ma to na celu utożsamianie psychoterapeuty danej płci z bliską, znaczącą ci osobą. Na przykład mężczyzna mający surową matkę może obawiać się psychoterapeutki i wprowadzać dystans w relacji terapeutycznej. Dzięki temu będzie mógł to dla siebie przepracować, no i też zobaczyć w ogóle. Psychoterapeuta podczas sesji jest bardzo czujny i dba o to, aby każdy członek rodziny mógł w pełni wyrażać swoje zdanie i emocje. Niekiedy stosuje psychoedukację, opisuje i wyjaśnia problem, jaki widzi w rodzinie czy w związku. Może też być dyrektywny i stopować danego członka rodziny, który zakłóca wyrażanie się reszty jej członków. Zapytałam również o mity i o to, co jest kluczowe w podjęciu się psychoterapii w tym nurcie, Igę Stanek. I Iga odpowiada mi w taki sposób, jeżeli chodzi o mit. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to założenie, że nie można prowadzić w tym nurcie terapii indywidualnej, że nurt ten zakłada tylko pracę z rodziną. W rzeczywistości terapeuci systemowi prowadzą również indywidualne procesy, na które mogą zostać zaproszeni konkretni członkowie rodziny pacjenta, pacjentki, ale nie jest to w żadnym wypadku wymogiem. Jeżeli chodzi o to, co jest kluczowe przed podjęciem się psychoterapii w tym nurcie, Iga odpowiada. W nurcie systemowym, jak nazwa wskazuje, skupiamy się na relacjach i systemach, takich jak rodzina, praca, krąg znajomych, w jakich pacjent, pacjentka funkcjonuje obecnie i w dzieciństwie. Analizujemy jego, jej problem czy zachowanie właśnie w tym kontekście. Podejście to zakłada, że nie da się leczyć pacjenta w oderwaniu od środowiska, w którym żyje. Rodzina pacjenta, pacjentki i wzajemne relacje w jej obrębie będą głównym przedmiotem zainteresowania terapeuty. Okej. Przed nami jeszcze ostatni nurt, czyli nurt integracyjny. Oznacza on dosłownie integrację w psychoterapii, czyli łączenie ze sobą różnych nurtów i podejść, tak aby w jak najlepszy sposób pomagać osobie cierpiącej. Psychoterapia integracyjna sięga lat 30. XX wieku. Wtedy wielu psychoterapeutów na podstawie badań wyciągnęło następujące wnioski, że nie występuje potwierdzona empirycznie wyższość jednej szkoły psychoterapii nad drugą, no i też brak jednej teorii, która w wyczerpujący sposób wyjaśniałaby psychopatologię oraz zmiany zachodzące w zachowaniu i w osobowości. Ponadto stopniowo upowszechnia się takie przekonanie o poszerzaniu granic patrzenia na człowieka, nie tylko przez pryzmat jednej szkoły psychoterapii. To indywidualność problemów danego człowieka powinna odgrywać kluczową rolę w doborze metod psychoterapeutycznych i aktualnie nawet psychoterapeuta uczący się w danej szkole psychoterapii dopełnia swoją wiedzę o metody pracy innych podejść czy też innych nurtów. Dodatkowo korzysta też z dorobku neurobiologii czy medycyny. Zarówno cele psychoterapii, aktywność pacjenta i terapeuty oraz efekt psychoterapii będzie różnił się od tego, jakich technik czy metod użyje psychoterapeuta, no oraz też jaką placówkę szkolącą ukończył i jak te nurty ze sobą zintegrował, bo też istnieje różna integracja tych nurtów. Jednak jedno jest pewne. dobrze taki wyszkolony, no i stale też poszerzający swój dorobek wiedzy psychoterapeuta będzie działał na korzyść pacjenta czy też klienta, no a jego celem będzie zmniejszenie lub po prostu lepsze zrozumienie cierpienia, jakiego doświadcza pacjent czy klient. Magdalena Borkowska, psychoterapeutka integracyjna, mówi w taki sposób o tym, co wypadałoby zrobić przed podjęciem się psychoterapii w tym nurcie i w ogóle też trochę czym ona jest. Nie tylko przy wyborze psychoterapeuty integracyjnego, najistotniejszą kwestią jest relacja. Istnieją mocne dowody naukowe potwierdzające, że siła i rodzaj, pozytywna, negatywna czy neutralna, relacji, określana przez pacjenta już na trzecim spotkaniu z psychoterapeutą, pozwala przewidzieć powodzenie lub jego brak w dłuższym procesie psychoterapeutycznym. Tak więc jeśli czujecie, że z danym terapeutą jesteście blisko, macie coś wspólnego i czujecie, że to człowiek dla Was, zostańcie. Jeśli nie, szukajcie dalej. Co często bywa zaskakujące dla moich pacjentów, w psychoterapii opartej na 7 ścieżkach integracji obieramy cele psychoterapii i ustalamy przewidywany czas terapii. Nie pracujemy nad wszystkim i niczym, a kolejno zajmujemy się problemami, tendencjami, a na głębokim poziomie negatywnymi schematami, które wywołują te problemy. Cel jest wybierany przez pacjenta i terapeutę po kilku konsultacjach. Z czasem, kiedy wypracujemy pierwsze cele, pacjent poczuje się w relacji bezpiecznie i zwiększy świadomość swojej konstrukcji psychicznej. Możemy podjąć wspólnie kolejne cele lub zakończyć terapię, jeśli pacjent stwierdzi, że to, co osiągnął dzięki współpracy terapeutycznej, jest dla niego wystarczające. Co osobiście lubię, jest to systematyczna i konkretna współpraca, która mimo spójnej struktury nie traci, a mocno korzysta z ogromnej roli relacji terapeutycznej. Pacjent ma w niej duży wpływ i jasność co do tego, czym i dlaczego się wspólnie zajmujemy. No a co zdaniem Magdy jest mitem w odniesieniu do psychoterapii integracyjnej? Mylenie eklektyzmu z integracją, gdyż eklektyzm zakłada takie trochę żonglowanie metodami różnych szkół bez spójnej teorii i sposobu postępowania. Integracja psychoterapii, która jest metodą pracy, jaką wybrałam, to posługiwanie się spójną metodą wynikającą z teorii i praktyki. Istnieją też różne możliwości integracji. Moi nauczyciele, bazując na dowodach empirycznych i klinicznych, połączyli w 7 ścieżkach integracji psychoterapii te uniwersalne elementy różnych szkół psychoterapeutycznych, które mają według badań naukowych największy wpływ na powodzenie psychoterapii. Co ciekawe, wyniki badań empirycznych i analizy kliniczne wskazują, że czynniki decydujące o efektywności psychoterapii mają charakter uniwersalny. Żadne z podejść psychoterapeutycznych nie udowodniło większej skuteczności niż pozostałe. Właśnie dlatego integracyjne ujęcie, m.in. takie, którym posługuje się w swojej pracy, zyskuje coraz większe zainteresowanie psychoterapeutów, jak i pacjentów na całym świecie. Okej, to już wszystkie podstawowe nurty psychoterapeutyczne, jakie chciałam Wam dzisiaj przedstawić. Natomiast, żeby to sobie jakoś trochę podsumować, chciałabym na koniec zwrócić Waszą uwagę na te najważniejsze elementy przed wyborem swojego psychoterapeuty czy psychoterapeutki. Po pierwsze, to, jakie ukończył studia magisterskie. Po drugie, jaką placówkę szkolącą ukończył, no i jakie to w ogóle było szkolenie. A także, czy poddaje się regularnej superwizji. Superwizja to takie spotkanie psychoterapeuty z innym psychoterapeutą, który dodatkowo jeszcze ukończył szkolenie superwizorskie. Ale o tym będzie być może w kolejnym podcaście, w kolejnym odcinku. Natomiast sprawa związana z nurtem to już jest, można powiedzieć, taka Twoja indywidualna preferencja i potrzeba. Decyzja, którą musisz dla siebie podjąć. Na szczęście psychoterapeuta czy psychoterapeutka nie trzeba tak z nimi jakoś stawać na ślubnym kobiercu. No a nawet jeżeli ta decyzja ma dla Ciebie podobną rangę, podobną wagę, no to pozwól sobie troszkę na taką elastyczność. Choć to bywa trudne podczas szukania psychoterapeuty czy psychoterapeutki, to pamiętaj, że zawsze możesz ją czy go zmienić. A wręcz powinna się to zrobić, gdy czujesz, że ta relacja czy pomoc zwyczajnie ci nie służy. Dziękuję Wam za ten wspólny czas. Możecie zaglądać także na mojego Instagrama po więcej treści psychoedukacyjnych, a także zachęcam Was do odsłuchiwania medytacji prowadzonych tutaj, na Spotify czy innych nośnikach. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!